I w tym kontekście tak bardzo naturalnym, zobaczmy, Słowo Boże posługuje się tymi symbolami bardzo konkretnymi. W kontekście gorącego klimatu Palestyny woda to życie. Ożywia, gasi pragnienie ludzi, zwierząt, daje możliwość plonów, pokarmu. I tak samo Duch Boży i Słowo Boże dają życie wnętrzu człowieka. Leczą, uzdrawiają i dają tę moc, aby w tym życiu również, w tym życiu wewnętrznym wzrastać. Czyli zobaczmy, to jest kwestia czegoś, co wynika z wnętrza Boga i dotyczy również naszego wnętrza. To jest coś, co się dokonuje w jakimś wewnętrznym procesie. Mamy też teksty Pisma Świętego, które nam łączą bardzo ewidentnie rzeczywistość ducha i wody. Właśnie ten Izajasz mówi: rozleję wody po spragnionej glebie i zdroję po wyschniętej ziemi. Przeleję ducha mego na Twoje plemię i błogosławieństwo moje na Twych potomków. Ezechiel, pokropię Was czystą wodą. Potem dalej, ducha mojego chcę tchnąć w Was. I najbardziej dosłownie i ewidentnie prorok Joel: i wyleje potem ducha mego na wszelkie ciało. Duch Boży jest w Starym Testamencie właśnie przedstawiony jako ta życiodajna woda. Oczywiście w Starym Testamencie nie ma jeszcze rozumienia ducha jako osoby. Tutaj Duch Święty w Nowym Testamencie nam się jawi jako osoba, trzecia osoba Trójcy Przenajświętszej, uosobiona miłość Ojca i Syna. W Starym Testamencie jest to jeszcze rozumienie ducha jako mocy Boga, jako siły Boga, tchnienia Boga. Czyli ta moc, ponieważ Bóg jest samym życiem, to Duch Boży również daje życie, tak jak woda, tak jak możemy powiedzieć powietrze, dlatego mamy również ten termin duch. Pamiętamy z rozmowy z Nikodemem, duch był określany terminem pneuma, czyli wiatr, czyli tchnienie, to czym oddychasz. Duch Boży jest Ci tak potrzebny, jak powietrze, którym oddychasz. Duch Boży jest Ci tak potrzebny, jak woda, którą pijesz. Nie ma życia bez ducha. I tutaj ten duch jest identyfikowany przez Ewangelistę właśnie z darem Jezusa, który umiera i zmartwychwstaje. Ewangelista komentuje te słowa Jezusa. Widać, że to już jest refleksja po tych wszystkich wydarzeniach. Może jeszcze kiedy Jezus wypowiadał te słowa, nikt do końca nie rozumiał, o czym Jezus mówi, ale kiedy powstaje Ewangelia Janowa, Jan już wie. Jan już wie dlaczego, bo on widział. On był w tym momencie, kiedy te wnętrzności Jezusa zostały otwarte, kiedy wypłynęła krew i woda. Był w tym momencie, kiedy Jezus oddał ducha na krzyżu. Był w tym momencie, kiedy w wieczerniku Jezus tchnął i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego. I wie, że dar ducha wiąże się z rzeczywistością śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Czyli z tym, co Ewangelia Janowa nazywa uwielbieniem Jezusa. To zaś rzekł o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Ducha bowiem jeszcze nie było, znaczy nie był dany, on już istniał, ale nie był jeszcze dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. To jest, możemy powiedzieć, ten ogromny dar, który dokonuje się właśnie kosztem życia Jezusa. Tak jak Ojciec oddaje Syna, tak samo Syn w jedności, w zjednoczeniu ze swoim Ojcem, umierając na krzyżu, daje ten największy dar swojego życia, czyli dar ducha, czyli dar tego Bożego życia, tej miłości, która łączy Jego z Ojcem, i ten dar jest nam dany. Czyli my, wierząc w Jezusa, zostajemy wypełnieni tą miłością, która łączy Ojca i Syna. I dzięki temu człowiek wierzący, czyli ten, który chce tego daru, który odczuwa pragnienie tego daru, który wie, że potrzebuje w sobie tego życia Bożego, bo nie potrafi sam siebie zbawić, ocalić, dać sobie tego życia, czyli jest spragniony. I jednocześnie odkrywa w Jezusie Chrystusie, dawcę tego wszystkiego, staje się uczestnikiem rzeczywistości absolutnie nowej, nowego wymiaru człowieczeństwa. Tak jak kiedyś Bóg mocą swojej władzy stwórczej stworzył wszystko, mocą swojego słowa i ten duch jego unosił się nad wodami i wszystko się stawało, to co Bóg wypowiadał, tak teraz również przez swojego Syna Jezusa Chrystusa dokonuje się jakby rzeczywistość nowego stworzenia. Człowiek zostaje odnowiony wewnętrznie, czy przynajmniej zostaje odnowiony wewnętrznie, bo tutaj mamy do czynienia z obietnicą. Kiedy Jezus stoi w Jerozolimie podczas tego święta namiotów i krzyczy i woła, On zapowiada ten dar. A dopiero uczniowie Jezusa po Jego zmartwychwstaniu, kiedy już otrzymują dar Ducha, kiedy już widzą również owoce tego Ducha, kiedy Kościół rośnie, kiedy świadkowie są tak bardzo wypełnieni tym Bożym życiem, że bez wahania to ludzkie życie oddają, bo są pewni, że mają to nowe życie, życie Chrystusa w sobie, ewangelista z całą odpowiedzialnością i z pewnością może napisać, że właśnie ten Boży dar, Boży Duch wypływa z faktu uwielbienia Jezusa. To jest dar Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Ta zapowiedź jest wcześniej, a to, co się dzieje, następuje później. Właśnie to nowe narodzenie z wody i z Ducha Świętego. My już słyszeliśmy o tych zapowiedziach w Ewangelii Jana wcześniej, podczas rozmowy z Nikodemem o tych nowych narodzinach z wody i z ducha. Ten moment jest jakby też dopełnieniem tej wypowiedzi Jezusa. Słyszeliśmy o tym w rozmowie z Samarytanką. Tam też była mowa o wodzie. I mamy teraz kolejny element, w którym Jezus zapowiada, już możemy powiedzieć, łączy ten dar z rzeczywistością swojej śmierci. Ale są ci, którzy słuchają tej wypowiedzi Jezusa. I jaka jest reakcja na te słowa? Usłyszawszy więc te słowa, wielu z tłumu mówiło: ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: ten jest Chrystusem. Inni zaś mówili: czy Chrystus przychodzi z Galilei? Czyż Pismo nie rzekło, że Chrystus przychodzi z nasienia Dawidowego i ze wsi Betlejem, skąd był Dawid? Powstało więc w tłumie rozdwojenie z jego powodu. Niektórzy zaś chcieli go pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki. I mamy już tutaj znów do czynienia z tym, co słyszeliśmy już wcześniej. Opinie bardzo podzielone, opinie na temat Jezusa, dyskusja. I z jednej strony, zobaczmy, tak samo jak to było po tym darze chleba, jak Jezus rozmnożył chleb, to część ludzi, ci, którzy ten chleb jedli, co powiedzieli? Ten jest prawdziwie prorokiem, który miał przyjść na świat. I mówiliśmy sobie, że było to odniesienie do Mojżesza, tego proroka w najwyższym stopniu, największego proroka, jakiego określa Księga Powtórzonego Prawa. Bo Mojżesz dał dar manny Izraelowi. I teraz, kiedy Jezus mówi o darze wody, zobaczmy, znów jest podobna identyfikacja. Ten jest prorokiem, czyli część ludzi dostrzega jakąś łączność pomiędzy tym, co uczynił Mojżesz na pustyni, dał wodę ze skały Izraelowi, i tą zapowiedzią, która tutaj następuje. Jezus jest prorokiem. I wydaje się, że chyba z tym nie byłoby jakichś większych problemów. Ale problem zaczyna się w tym momencie, kiedy pojawiają się głosy: ten jest Chrystusem, czyli ten jest Mesjaszem. I tutaj już są wątpliwości. I znów zaczyna się dyskusja na temat pochodzenia Jezusa, o czym też już słyszeliśmy w tym rozdziale. Powraca tutaj kryterium miejsca narodzin i tak jak doskonale wiemy, księga proroka Micheasza w 5 rozdziale przywołuje miasteczko, tutaj Betlejem jest nazwane nawet wioską przez ewangelistę Jana, przyzywa Betlejem, skąd miał pochodzić Mesjasz, bo stamtąd pochodził Dawid. I zobaczmy, Jezus faktycznie urodził się w Betlejem. Chociaż wszyscy Jego słuchacze identyfikowali Go z Galileją, bo w Galilei wzrastał, z Galilei przyszedł, wśród Galilejczyków przebywał. My już sobie wielokrotnie mówiliśmy przy okazji różnych tekstów, jaki jest problem z tą Galileą. Samaria i Galilea należały do państwa północnego. Po śmierci Salomona królestwo się podzieliło. Przy Jerozolimie, przy dynastii Dawidowej pozostała Juda, południowa część królestwa, dwa pokolenia, Judy i Beniamina. Pozostałych 10 pokoleń się odłączyło i no, w oczach tych Judejczyków oni byli odszczepieńcami, bałwochwalcami, wręcz poganami. Mówiono Galilea, pogan, znajdziemy to określenie w księdze Izajasza, a więc ci gorsi, ci zmieszani z poganami, ci niewierni, ci odstępcy, a zatem nic dobrego z Galilei być nie może. Ale zwróćmy uwagę, że ewangelista Jan w ogóle tej kwestii nie podejmuje. Tak jakby pozwala tym opiniom wybrzmieć. Nie walczy o to, żeby udowodnić, rzeczywiście Jezus urodził się w Betlejem, są świadkowie, są ci, którzy o tym wiedzą. Kiedy, zobaczmy, kiedy powstaje Ewangelia Janowa, już mamy Ewangelie synoptyczne, które nam mówią, Mateusz i Łukasz, mówią nam o tym, że Jezus się urodził w Betlejem. Gdyby tak nie było, moi drodzy, mielibyśmy wśród pism polemicznych, żydowskich albo rzymskich bardzo konkretny sprzeciw. Nie myślmy, że Ewangelie sobie powstawały w takim środowisku słodkiego miodu, gdzie się wszyscy z wszystkim zgadzali. Gdyby ewangeliści napisali coś niezgodnego z prawdą, przynajmniej w tych kwestiach bardzo przyziemnych, no bo oczywiście nie zgadzano się z tym, że Jezus jest Synem Bożym, że jest Zbawicielem świata, że jest Mesjaszem. Ta kwestia, która dotyczyła rzeczywistości wiary, była totalnie negowana przez oponentów, zarówno tych żydowskich, jak i tych pogańskich, ale nie negowano tego, co napisał ewangelista Mateusz i ewangelista Łukasz o narodzinach Jezusa w Betlejem. Gdyby tak się nie stało, zostałoby to zanegowane w czasach, kiedy powstała Ewangelia. Więc mamy tutaj takie konkretne właśnie, konkretne potwierdzenie prawdziwości tych przekazów. Ale ewangelista Jan w ogóle o to nie walczy. W ogóle nie chce nikogo przekonywać, ależ tak, Jezus się urodził w Betlejem. Dlaczego? Dlaczego nie wyjaśnia? Dlaczego nie chce o tym mówić? Bo celem ewangelisty nie jest udowodnienie tego, że Jezus jest tylko i wyłącznie potomkiem Dawida, który się urodził w Betlejem. Jan chce powiedzieć o wiele więcej. Chce powiedzieć, że Jezus przyszedł z nieba. Czym jest przyjście z Betlejem do tej prawdy o Jezusie, o Synu Bożym, który przyszedł z nieba, który przyszedł z wysoka, który jest Synem Bożym? To nam chce powiedzieć ewangelista Jan. I na tym mu zależy. On jest Słowem wcielonym, jest Bogiem. I to jest jednak punkt, który jest miejscem zgorszenia dla Żydów. Czy Bóg Wszechmogący może być, może się objawić w konkretnym człowieku? To była rzeczywistość bardzo trudna do przyjęcia. Do tego jest potrzebny Duch. Do tego jest potrzebne również bardzo minimalne, chociaż otwarcie ze strony człowieka. Musi nastąpić to spotkanie ducha, łaski Boga i człowieka, który chce otworzyć się naprawdę. I powstaje rozdwojenie. Powstało więc w tłumie rozdwojenie z jego powodu. Niektórzy zaś chcieli go pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki. Powstaje rozdwojenie, tekst grecki mówi nam dosłownie, że powstała schizma. I mówiliśmy sobie o tej specyfice święta namiotów, że to święto bardzo jednoczyło Żydów. Symbolem tej jedności bardzo różnych ludzi, którzy byli członkami wspólnoty żydowskiej, były te przygotowywane bukiety z różnych rodzajów roślin. Czyli mamy właśnie palmę, mirt, wierzbę i cytrynę, czyli etrog. Mówiliśmy, że to symbolizuje cztery rodzaje ludzi i ich podejście do Tory, do prawa. Zapach symbolizuje znajomość Tory, owoc symbolizuje wypełnianie uczynków. Czyli są ci, którzy pachną i owocują, to jest cytryna, to jest najważniejszy owoc święta namiotów, pachną i owocują, to są ci, którzy znają Torę i wypełniają uczynki. Są ci, którzy pachną, ale nie owocują, to jest mirt, to są ci, którzy znają Torę i nie pełnią uczynków. Są ci, którzy nie znają Tory, ale pełnią uczynki i to jest palma. I są ci, którzy ani nie znają Tory, ani nie pełnią uczynków, czyli ani nie ma zapachu, ani owocu, to jest wierzba. I podczas święta namiotów te wszystkie gałązki łączą się w jeden bukiet i Żydzi idą w tej procesji i potrząsają tym bukietem, uwielbiając Pana Boga. Po dzień dzisiejszy się tak dzieje, jak przybędziemy do Izraela w święto namiotów. Następuje to zjednoczenie wszystkich razem. Czy wypełniają, czy nie wypełniają, czy znają, czy nie znają. Są jednym ludem, bo jeden lud, cały lud Izraela Bóg wyprowadził z Egiptu i cały lud Izraela, słaby i grzeszny, Bóg prowadził przez pustynię i z tym ludem był. A tutaj, kiedy przychodzi ten Bóg, który prowadził ten Izrael przez pustynię, przychodzi ten, który rozbija namiot w sposób już taki absolutnie ewidentny w swoim ciele, następuje schizma, następuje podział. Nie jest łatwo przyjąć Jezusa. To się wiąże właśnie z rzeczywistością czasami też i konfliktu i odrzucenia, bycia odrzuconym przez innych. I zaraz tutaj bardzo ewidentnie też to w tym tekście zobaczymy. Dlaczego wzrasta ta opozycja? Bo Jezus zaprasza do wiary w siebie. Kto jest spragniony i wierzy we mnie, to jest rzeczywistość niezwykła, nadzwyczajna, gdzie Jezus w jakiś sposób wykracza poza porządek judaizmu i to oczywiście ma miejsce i podczas ziemskiego życia Jezusa, ale również dotyczy Kościoła pierwotnego. Wiara w Jezusa jako Mesjasza, ale przede wszystkim jako Syna Bożego, była nie do przyjęcia dla członków synagogi żydowski. Stąd ten konflikt pomiędzy Kościołem i synagogą. Jak możecie wierzyć w tego człowieka, jak wierzycie w Boga? To było trudne. Przyszli więc strażnicy do kapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli im, czemuście go nie przyprowadzili? Strażnicy odpowiedzieli, tak nigdy nie przemówił człowiek. Odpowiedzieli więc im faryzeusze, czy i wy zostaliście zwiedzeni? Ktoś ze zwierzchników czy faryzeuszów uwierzył w niego, a ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. I mamy tutaj takie absolutne zaskoczenie, bo ci, którzy byli opozycją wobec siebie, saduceusze i faryzeusze, żyjący w nieustannej wojnie między sobą, nagle się jednoczą przeciwko Jezusowi. Przeciwko Jezusowi. I wyrażają swoje oburzenie, że wysłani wcześniej już strażnicy świątynni nie przyprowadzili Jezusa, nie pojmali Go, nie podnieśli na Niego ręki. Dlaczegoście tego nie uczynili? I tu się dzieje coś zaskakującego. Strażnicy, słuchając słów Jezusa, doznali swoistego olśnienia. Nikt tak nie przemawiał, żaden człowiek. Przecież ci strażnicy, którzy pilnowali świątyni, przechadzali się po tej świątyni, zapewne mieli możliwość słuchania różnych nauczycieli, kapłanów, różnych mów, byli niejako z tą przestrzenią świętości oswojeni, a teraz dają świadectwa, nikt tak nie mówił, żaden człowiek. To nam pokazuje, że ci strażnicy nie mieli jeszcze zatwardziałego serca. Żyli oczywiście w ciemności, nie znali Jezusa, ale zobaczmy, sam moment chwili słuchania Jezusa sprawia, że są poruszeni. Jakby następuje moment przejścia z ciemności do światła. Ale co? Zaraz to światło w nich zostaje zgaszone, bo zostają oczywiście tutaj bardzo źle potraktowani przez swoich chlebodawców, bardzo ostro, bardzo niechętnie. I sprawa się kończy. zabierają głos faryzeusze. W ogóle tego nie podejmują, że Jezus może być Mesjaszem. Dla nich jest On zwodzicielem, czyli oni już sobie to przyjęli, oni już wydali opinię, czyli są to ludzie, którzy wydają opinię, decydują, mówią, stwierdzają bez żadnego poszukiwania. Po prostu coś narzucają z góry, bez przekonania się, bez sprawdzenia. I taka opinia właśnie o Jezusie jako zwodzicielu, ona bardzo dobrze się zadomowiła później również w judaizmie rabinicznym. Są oburzeni na samą myśl, że ktoś ze zwierzchników ludu czy kapłanów może uwierzyć w Niego. To oburzenie, moi drodzy, ono już dosięga znów czasów Kościoła. Kiedy się okaże, że i różni faryzeusze, i ludzie wykształceni, i również kapłani przyjmą wiarę w Jezusa. Dla judaizmu jest to rzecz absurdalna, jest to rzecz szalona, jest to rzecz nieprawdopodobna. A ludzie prości i ich prosta wiara jest tutaj przedmiotem pogardy zwierzchników. Ten lud, który nie zna prawa, był nazywany w tej terminologii hebrajskiej Am Haaretz, lud ziemi, lud prosty. Właśnie ten, który nie zna prawa, jest przeklęty. Znów totalna sprzeczność z tym, do czego zapraszało Święto Namiotów. Gdzie ci wszyscy, ci, którzy znają prawo, ci, którzy nie znają prawa, są zgromadzeni, zjednoczeni w tym jednym bukiecie obecnym, przygotowywanym na Święto Namiotów. Coś zupełnie innego widać w mentalności, w zachowaniu, w stylu życia przywódców świątynnych, przywódców religijnych. Także zobaczmy, te dwie rzeczywistości jakby szły zupełnie odrębnymi drogami. Były te święta, ta liturgia, to Słowo Boże, te zapowiedzi, ta świątynia, wszystko to, co w prosty sposób prowadziło do Mesjasza. I byli ci, którzy wszystko to posiadali w swoim ręku, ale jakby nie potrafili z tego daru skorzystać, ponieważ siebie postawili w centrum i swój punkt widzenia postawili w centrum i uznali siebie samych za ostateczną wyrocznię. I tutaj na koniec na scenie pojawia się Nikodem zaskakująco. Nikodem, którego już znamy z trzeciego rozdziału Ewangelii Jana. Mówi do nich Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do niego, jeden z nich. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni? Odpowiedzieli i rzekli mu, czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się każdy do swego domu. Ten Nikodem, jak pamiętamy, przychodzi do Jezusa pod osłoną nocy. Co też jest symbolem sytuacji Nikodema, że on nie rozumie, że nie wie, że coś w Jezusie wyczuwa, ale jeszcze jest w ciemności, a z drugiej strony to jest symbol lęku Nikodema. Nikodem boi się identyfikacji z Jezusem. Nie ma odwagi, tak niektórzy mówią, że taki kryptochrześcijanin boi się publicznie wyznać swoją wiarę w Jezusa. Ewangelia Janowa bardzo pięknie pokazuje nam stopniowy proces dojrzewania do radykalnej wiary w osobie Nikodema. Najpierw przychodzi pod osłoną nocy, tutaj zabiera głos, a po śmierci Jezusa on pokaże siebie jako rodzinę Jezusa, bo to rodzina zajmowała się pogrzebem. A on się właśnie tym zajmie. Więc jest tutaj taki stopniowy proces dojrzewania Nikodema. I jest to rzecz niebywała, że ten człowiek, który się lękał do tej pory, w tym momencie ma odwagę zabrać głos i ma odwagę powiedzieć swoje zdanie, swoją opinię. To jest już coś absolutnie, absolutnie wielkiego. I co robi Nikodem? Nikodem jako faryzeusz, jako członek Sanhedrynu, jako uczony w piśmie, nauczyciel Izraela, odnosi się do prawa, czyli do tego, co było wyznacznikiem właśnie zwierzchników Izraela, zarówno arcykapłanów, jak i uczonych w piśmie. I to prawo miało być wyznacznikiem sprawiedliwości. Ono miało wyznaczać postępowanie. Izraelici mieli się nim kierować. A tymczasem co się stało? Ten obraz, ten fragment pokazuje nam, co się stało z rzeczywistością prawa. Otóż prawo stało się przykrywką, prawo stało się czymś, czym rządzący, zwierzchnicy religijni zapewniali sobie przywileje, władzę, pewność, że ja znam prawdę, ja decyduję, ja wiem wszystko najlepiej i prawo jest tym potwierdzeniem słuszności moich sądów. Czyli oni sobie tym prawem potwierdzali samych siebie i swoją wielkość. I zobaczmy, tutaj mamy odpowiedź. Dlaczego prawo nie doprowadziło do Mesjasza? Nikodem próbuje się wyrwać z tego stylu. On jako ten prawowierny Żyd chce się posłużyć prawem. Prawo mówi tak i tak, zastosujmy więc prawo, skoro my jesteśmy nauczycielami prawa i jego strażnikami. Nie ma nawet mowy, żeby było to możliwe. Prawo, zobaczmy, zostało zupełnie zmanipulowane. Stało się niejako, możemy powiedzieć, zamiast być sługami prawa, zmanipulowane. Stało się niejako, możemy powiedzieć, zamiast być sługami prawa, oni stali się, możemy powiedzieć, właścicielami prawa i takimi tymi, którzy tym prawem manipulowali dla swoich własnych korzyści. I Nikodem tutaj nie otrzymuje merytorycznej odpowiedzi na to swoje zapytanie. Wiesz, ta kwestia była bardzo słuszna, to jego stwierdzenie było bardzo słuszne. Przeanalizujmy postawę tego człowieka, zachowanie tego człowieka Jezusa według tego, co mówi nasze prawo. Nie otrzymuje odpowiedzi, ale otrzymuje, możemy powiedzieć, taką pogróżkę, czy zostaje poniżony właśnie ad hominem, taki atak personalny otrzymuje. No to w niektórych dyskusjach, moi drodzy, to jest bardzo częste, powiedzieć. Jak się nie wie, co odpowiedzieć, jak się nie ma argumentu, to się kogoś depcze, to się kogoś poniża. I mamy tutaj właśnie doskonały przykład takiej postawy. Czy i ty jesteś z Galilei? Właśnie, zobaczmy, jaka pogarda. Czyli zobaczmy, co robią ci faryzeusze. Ponieważ oni traktują prawo dla własnej korzyści, to myślą, że Nikodem robi to samo. Czyli jest Galilejczykiem i może chce wyeksponowania tego Galilejczyka dla jakichś swoich własnych korzyści. Czyli zupełnie nie biorą pod uwagę to, że ktoś może w sposób absolutnie szczery szukać prawdy. Czyli no właśnie, każdy sądzi według swoich własnych wartości, które posiada i narzuca drugiemu człowiekowi to, co ma w swoim wnętrzu. Czyli ty jesteś z Galilei. Ogromna pogarda wobec Galilejczyków. Sprawdź i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I tutaj mamy do czynienia z niesamowitą ironią Janową, bo ewidentnie Ewangelia wykazuje błąd rozmówców Nikodema. Mamy do czynienia z prorokiem z Galilei. W drugiej Księdze Królewskiej czytamy o proroku Jonaszu, który pochodził z Gadha Hefer. A Gadha Hefer leży 4 km od Nazaretu. I właśnie w momentach, kiedy był bardzo trudny czas w Izraelu, kiedy powstał król Jeroboam II w Samarii, w państwie północnym, czynił zło, to co jest złe w oczach pańskich, to właśnie Bóg zlitował się nad swoim ludem i wzbudził tego proroka Jonasza z Gadha Hefer. Bo nie było nikogo innego, mówi nam druga Księga Królewska, kto by pomógł Izraelowi. A zatem ta Galilea jednak nie była taka najgorsza. Czyli znów mamy taką bardzo sztywną, jakąś zakodowaną opinię w głowach przywódców ludu. Ci Galilejczycy są źli, stamtąd nie może pochodzić żadne Boże objawienie. Moi drodzy, problemem nie jest to,
że ktoś ma wątpliwości wobec Jezusa. Bo zobaczmy, na samym początku Ewangelii Jana podobną wątpliwość w związku z pochodzeniem Jezusa ma Natanael. Kiedy Filip przychodzi do Natanaela, mówi: chodź, zobacz, znaleźliśmy tego, który mówił Mojżesz w prawie i w prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. No i co mówi na to Nikodem, na to Natanael? Czyż może być coś dobrego z Nazaretu? I też mamy troszeczkę pogardliwe podejście do tego galilejskiego pochodzenia Jezusa, do jego związków z Galileą, ale Natanael pozwala się pociągnąć, bo Filip mówi: chodź i zobacz. Czyli wejdź w doświadczenie, otwórz się. I co się dzieje? Natanael się otwiera i odkrywa, że Jezus jest nie tylko Mesjaszem, ale jest również Synem Bożym. Jest Synem Bożym, staje się apostołem, jednym z 12. Więc można przejść od takich wątpliwości do postawy wiary. Te wątpliwości nie niwelują, nie przekreślają człowieka. Ale musi być ta minimalna otwartość, że ja chcę wejść w doświadczenie, że ja chcę się otworzyć. Jeżeli zaś człowiek ma już z góry nie, odpowiedź nie, ja nie chcę go przyjąć, on na pewno nie jest Mesjaszem, łaska Boża musi oczekiwać, aż ten mur w pewnym momencie zostanie złamany. I cały ten nasz tekst, moi drodzy, kończy się takim totalnym zamknięciem tych, którzy byli w opozycji wobec Jezusa. Pozostają w tych swoich opiniach, osądach i ta ich dyskusja nie prowadzi do niczego. Każdy rozchodzi się do swojego własnego domu. Kończy się to wszystko w nieco smutny sposób. Ale, moi drodzy, to jest taki niesamowity kontrast, który trwa po dzień dzisiejszy. Można otworzyć się na ten ogromny, cudowny dar wody Jezusa, Jego Słowa i Jego Ducha i otrzymać życie i można go całkowicie odrzucić. Każdy z nas otrzymuje wolność wyboru. Bez względu na to wszystko pozostaje ta obietnica wielkiego daru żywej wody, która przemienia od wewnątrz każdego, kto wierzy w Jezusa. I tutaj się zatrzymamy. Zatrzymamy się w tym momencie. Zapraszam na moment adoracji, uwielbienia, spojrzenia na Jezusa jako dawcę naszego życia, naszego uzdrowienia, naszej przemiany i też próby odpowiedzi na to pytanie. Czy jestem spragniony, czy jestem spragniona i czy chcę napić się tej żywej wody?